ten sygnał dźwiękowy zapowiada, że gościem Poranka Wnet, gościem programu Strategy in Future jest dr Jacek Bartosiak i będziemy o geopolityce rozmawiać. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry, witam.
No to zacznijmy od tego irańskiego ataku na bazy amerykańskie. O czym on świadczy?
Że Iran ma zdolności uderzeń rakietami w teatrze operacyjnym Bliskiego Wschodu i jest w stanie horyzontalnie poszerzać i eskalować konfrontacje ze Stanami Zjednoczonymi, i Amerykanie nie mają sanktuariów lądowych na teatrze operacyjnym Bliskiego Wschodu.
Co to znaczy sanktuaria lądowe?
Tak, bo Amerykanie są przyzwyczajeni do prowadzenia wojny od kilkudziesięciu lat w ten sposób, że mają sojusznika w Rimlandzie, Eurazji, i mogą tam dostarczać wojska, zbierać te wojska. One są nieatakowane zasadniczo i mogą wymierzać wtedy ciosy danemu określonemu przeciwnikowi, na przykład z Arabii Saudyjskiej do Iraku, z Kuwejtu do Iraku, czy z wód Eurazji bliskich, na przykład z Dotoki Tonkińskiej na Wietnam Północny, albo z Włoch na Kosowo czy Serbię. I nie poddawani byli oddziaływaniu bojowemu przeciwnika w teatrze operacyjnym. Tak? Są przyzwyczajeni do takiego sposobu wojowania i Iran pokazał, że to już scenewrati, nigdy tak nie będzie. To są systemy antydostępowe, które powodują, że no i zresztą widać też, że najwyraźniej Amerykanie nie przechwycili tych rakiet dzisiaj w nocy. I te bazy zostały trafione, tak? Oczywiście trwa ocena stanu, ale no to pokazuje, zważywszy na spory arsenał rakiet, który Iran ma, że nie ma bezpiecznych miejsc na Bliskim Wschodzie dla Amerykanów. Już niezależnie od innych metod, zupełnie asymetrycznych, bojówek, zamachów, tak klasycznego terroryzmu, innych działań, tak? Na innych też obszarach, nie tylko jest Irak, jest przecież jest kwestia Libanu, jest kwestia Syrii, jest kwestia północnego Iraku zupełnie, jest kwestia również Półwyspu Arabskiego per se, tak? I wód jeszcze z Zatoki Perskiej.
Czyli
cała gama możliwości.
Czyli taki atak z punktu widzenia kogoś, kto zajmuje się geopolityką, to jest sygnał, rozumiem, to jest tak, taka wiadomość, to jest taki inny rodzaj tweetu.
To jest sygnalizacja, tak to się nazywa sygnalizacją lub demonstracją strategiczną zdolności eskalacji, dlatego że obie strony zazwyczaj nie chcą utracić kontroli drabiny tak zwanej eskalacyjnej. Ja tobie to, ty mi tamto, więc pamiętaj, nie rób tego, bo może być jeszcze tamto. I najgorzej jest, jak wpada się w spiralę, bo wtedy obie strony tracą kontrolę tej sytuacji i nikt tego nie chce. Oczywiście to się czasami dzieje. Nikt tego nie chce, bo niewiadome są skutki. To jak Clausewitz pisał, że jak się zaczyna wojna, to nie wiadomo, gdzie się skończy. W związku z tym wszyscy próbują trzymać drabinę eskalacyjną.
Ale ta drabina jest trzymana? Czy to pierwsze oświadczenie po ataku rakietowym Iranu na bazy amerykańskie Donalda Trumpa o tym, że wszystko jest dobrze, świadczy o tym, że nie możemy się spodziewać odpowiedzi, że mamy się nie spodziewać odpowiedzi Ameryki? Czy będzie odpowiedź Stanów Zjednoczonych?
No właśnie, to jest dosyć ciekawa sytuacja. Oczywiście mamy bardzo świeże informacje i niejasny jeszcze obraz sytuacji. Być może jest tak, że nikt nie zginął z Amerykanów. I to może dać Amerykanom szansę na to, żeby nie zwiększali szczebla, to znaczy nie stawali na kolejnym szczeblu drabiny eskalacyjnej i odpuścili. My wam zasygnalizowaliśmy, że możemy wam zabić generała czołowego, tak, drugą osobę w państwie, a my z kolei zasygnalizowaliśmy, że nie macie sanktuariów. No i wróćmy do tego, jak było. I teraz w grę wejdą kluczowe, najważniejsze interesy strategiczne. Nie tam taki prosty odwet, zemsta, pokazanie zdolności, tylko tak naprawdę, co Amerykanie chcą. I tu się okaże, czy dowództwo i kierownictwo amerykańskie jest dojrzałe strategicznie. Tak? Dlatego, że Amerykanie mają teraz opcje na stole. Albo mogą odpuścić, albo mogą wejść, albo mogą w ogóle wyeskalować, albo mogą zbombardować Teheran. I tak dalej, i tak dalej. Ja nie wiem w tej chwili, co byłoby najlepszą opcją, bo przecież nie mam całego obrazu sytuacji, ale od tej decyzji będzie bardzo dużo zależało i czasami można popełnić błąd i wyeskalować, albo z kolei nieadekwatną odpowiedź. Ale jest teraz okazja, żeby się dalej nie wydarzyło. I wystarczająca będzie to demonstracja strategiczna dla obu stron.
Całą tą sekwencję zdarzeń otworzyła decyzja Donalda Trumpa, że o tym, że dokona zamachu, wojska amerykańskie zabiją generała, drugą osobę w Iranie. Czy są poza takimi zwykłymi interpretacjami jakieś interpretacje dodatkowe dla zrozumienia tego faktu?
Tak, oczywiście, tu znowu, nie wiemy, co było pierwszym szczeblem drabiny eskalacyjnej, a może to, że on przyjechał do Iraku i szykował być może jakiś zamach albo atak na bazy amerykańskie, albo na inne ważne interesy amerykańskie, albo oczywiście to tylko tak rzucam spekulacyjnie, albo obalenie rządu Iraku, albo obrócenie się w Syrii jakiejś frakcji, bo ten człowiek miał niesamowity network, sieć powiązań, był bardzo wpływowym człowiekiem, klasycznym Persem, rozdzielającym kartę na Bliskim Wschodzie, z mającym agentów, służby, potęgę państwa perskiego za sobą i bardzo był wpływowym człowiekiem. I również no, decyzja o tym, żeby go zabić, była pewną sygnalizacją strategiczną, o czym mówiliśmy. Nie wiemy jeszcze na tą chwilę, myślę w sposób dojrzały, dlaczego Amerykanie to zrobili, poza spekulacjami, że był szykowany zamach. Innymi słowy, nie wiadomo było, co było pierwszym krokiem drabiny eskalacyjnej. Może to Iran zrobił ten pierwszy krok, tylko on jest jeszcze nieujawniony. Będziemy czytali o tym kiedyś w książkach.
Chociaż tam napięta sytuacja, atak na ambasady amerykańskie, atak na rafinerię w Arabii Saudyjskiej.
No w tym roku, znaczy w roku, który już odszedł nam, w 2019, było bardzo dużo drabin eskalacyjnych. Było blokada, pokazanie możliwości blokady w ciśnieniu Ormus, czy quasi blokady na przepływach strategicznych ropy i gazu przez Iran. Było pokazane możliwości techniczne zniszczenia drona obserwacyjnego, tak, amerykańskiego. Była możliwość uderzenia w rafinerie saudyjskie. Była możliwość wpływania na sytuację w Iraku. Iran pokazał bardzo duże zdolności wpływania na sytuację na Bliskim Wschodzie. Amerykanie też powstrzymywali się, prawda, ten atak z tym dronem, na przykład, który został zestrzelony, i Amerykanie pokazali możliwość powstrzymania się strategicznego od odwetu eskalacyjnego. Innymi słowy, trwa asymetryczna, 30-letnia, jak często o tym mówię, wojna na Bliskim Wschodzie, gdzie Iran rośnie w siłę, głównie w wyniku wojny mezopotamskiej Amerykanów i próżni bezpieczeństwa. Amerykanie próbują to powstrzymać, ale nie mają tyle sił. Nie są obecni wystarczająco w liczbie na Bliskim Wschodzie i dla mnie jeden taki wniosek z tego płynie, że Amerykanie tracą czas i zasoby, zamiast skoncentrować się na koncentracji z Chinami, na rzecz, która jest trzeciorzędna z punktu widzenia długiego trwania Imperium Amerykańskiego.
Bo prezydent Donald Trump właściwie podjął decyzję o wycofaniu wojsk z Syrii. Powiedział, że właściwie my się wycofujemy z tego Bliskiego Wschodu. O tym kiedyś żeśmy rozmawiali. Teraz ta decyzja jakby przywróciła konieczność obecności sił amerykańskich właśnie na Bliskim Wschodzie.
Tak, trochę tak, bo rzeczywiście Amerykanie uznali, moim zdaniem rozsądnie już jakiś czas temu, że obecność wojskowa lądowa na Bliskim Wschodzie jest im zbędna i kosztuje. W każdym aspekcie kosztuje. Mało to kosztuje nawet po to, że wszyscy się zwracają do nich po pomoc, po opiekę, jako czynnik polityczny. A to kosztuje, tak jak powiedziałem, we wszystkich aspektach. I Amerykanie zaczęli wychodzić. Oczywiście zawsze są siły specjalne, zawsze tu są agenci i ten system świadomości sytuacyjnej poparty dronami, który potrafi punktowo likwidować. Problem polega na tym, że to jest za mało, żeby naprawdę mieć wpływ i władzę na Bliskim Wschodzie. Tym wielkim tyglu frakcji, religii, narodowości, wpływów, konszachtów, geografii i tak dalej. I Amerykanie próbują włączyć ogień z wodą w ten sposób, podczas gdy jeszcze na dodatek mają inne zadania gdzie indziej, jeszcze problemy wewnętrzne, jeszcze impeachment i w ogóle wszystko naraz. Problemy z utrzymaniem globalnej obecności wojskowej. I dlatego ta deeskalacja trumpowska, bo moim zdaniem była mądra kiedyś, tak? Czyli wyjście z Bliskiego Wschodu. Nawet dobre dla Polski, uważam. Bo my się martwimy na pomoście bałtycko-czarnomorskim naszą sytuacją. I szczerze mówiąc, czym bardziej Amerykanie są zaangażowani na Bliskim Wschodzie, tym bardziej powinniśmy się martwić, że nie będzie ich tu. Albo nie będzie ich na zachodnim Pacyfiku. Jak przegrają z Chinami, to będziemy mieli zupełnie inny świat. I nikt nie będzie pamiętał o tej kwestii na Bliskim Wschodzie.
Użył pan sformułowania potęga Persji, potęga Iranu, zanim stało. Ta potęga Iranu, na czym polega? Czym dysponuje Iran?
Polega na tym, że właściwie nieprzerwanie od starożytności mamy Imperium Persów, które prowadziło wojny z Imperium Rzymskim.
Raz słabsze, raz mocniejsze.
Ale zawsze na wyżynie irańskiej jest Imperium. I oni to wiedzą. Rodzą się z tym, wychowują się, mówią tym językiem i oni to po prostu wiedzą.
to informacje z Iranu, które docierały w końcowych miesiącach 2019 roku. To były zamieszki, to były protesty, to było nawet palenie Koranu, to było jakiś rodzaj odrodzenia spowodowane właśnie między innymi sankcje amerykańskie, bieda, bezrobocie. To jest ten Iran dzisiaj, ta potęga, o której pan mówi.
Tak, tylko tak, oczywiście. To jest państwo biedne i słabe. Ale mimo tego prowadziło wojnę z Imperium Rzymskim. To proszę sobie wyobrazić, jaka jest skala wyzwań przed Amerykanami, jeżeli PKB Iranu, tego pogrążonego w kryzysie, o którym pan powiedział, wynosi kilka procent PKB chińskiego.
To mówi pan, proszę sobie wyobrazić,
jaka potęga jest Chin.
Jaka jest potęga Chin.
Tak. Gdyby przyszło na przykład do takiej konfrontacji amerykańsko-chińskiej, jak teraz, irańsko-amerykańskiej.
Tutaj Chiny zdają się trzymać z daleka, czy też mają swoje imperialne sposoby wpływania na to, co dzieje się na Bliskim Wschodzie?
To jest kolejny bardzo ciekawy moment, dlatego że w obliczu konfrontacji, którą obserwujemy, orządzenie Bliskim Wschodem jako pasem transmisyjnym między Europą a Azją, bo geograficznie pas przepływów strategicznych jest w Lewancie na Bliskim Wschodzie i morski przez Suez, i lądowy przez potencjalnie nowy jedwabny szlak i kiedyś stary jedwabny szlak za czasów Chrystusa. Kto kontroluje udziały w tej spółce? Między innymi dlatego Rosjanie tam są. Ma wpływ na wydarzenia światowe, dlatego Amerykanie tam są. I już nawet nie chodzi o ropę. To chodzi o przestrzeń, która mu umożliwia przepływy strategiczne. I Chińczycy moim zdaniem nie będą mogli teraz już zostawić tego od tak sobie, tak jak przez ostatnie kilkadziesiąt lat. Tylko będą musieli, jeżeli będzie ta konfrontacja narastała, będą musieli wybierać frakcje na Bliskim Wschodzie, żeby mieć wpływy i zabezpieczać swoje coraz bardziej rosnące imperialne interesy. W tym muszą utrzymać przy życiu Iran.
Tak? To ja w takim razie nie rozumiem tego twierdzenia, dlaczego dobrze było, że Amerykanie się stamtąd wycofują, skoro to jest to miejsce newralgiczne z punktu widzenia tych wszystkich przepływów.
Dlatego, że Amerykanie byliby w stanie stabilizować sytuację przepływów, działająca klasyczna potęga morska z zewnątrz i tylko punktowo wpływać na sytuację, kontrolując przede wszystkim morskie przepływy przez cieśniny, przez Suez, przez Ormus, przez Malakę.
I to kontrolują.
Tak. Problem polega na tym, że jak są wciągani w środowisko wojny lądowej w Eurazji, której właściwie w przypadku wojny asymetrycznej nigdy nie wygrali, tracą siły. Tracą atencję strategiczną, tracą politycznie i tracą siły. Tak samo było w Wietnamie. I dla nas jest to niebezpieczna sytuacja. Bo czym Amerykanie są słabsi tam, tym jeszcze są słabsi u nas. Czym potrzebują więcej zasobów do wojny lądowej tam, tym mniej mogą do nas. Oczywiście 15 lat temu w szczycie potęgi amerykańskiej mieli siły na wszystko Amerykanie. I my jesteśmy niestety w Polsce, jak słucham komentatorów, przyzwyczajeni do tego momentu, że wola decyduje wszystkim, a nie zdolności. Wola. Mam ochotę czy intencja? Mam ochotę, to robię, bo oni są wszechpotężni. Guzik, świat się dzieje, tak? I wtedy mogą. Tak nie jest. Każdy ma ograniczone zasoby i nawet wszechpotężne Imperium Amerykańskie, które przeżywa poważny kryzys w relacji do tego, jak było jeszcze 15-20 lat temu, ma ograniczone zasoby i obawiam się po prostu, że ma za dużo frontów, za dużo wyzwań i jest to niedobre dla nas też.
To wie prezydent Trump, podejmując takie decyzje, jaką podjął. To znaczy, że jest w stanie tą rękawicę z powrotem założyć na dłoń i walczyć.
Tak, to i oczywiście my nie wiemy tyle co Trump. Tak jak siedzimy tu w tym studiu, nie mamy takiej wiedzy jak Donald Trump. Nawet ten wyśmiewany Donald Trump ma znacznie lepszy obraz sytuacji. I wbrew temu, co myślimy sobie o politykach, ci ludzie mają naprawdę rozumienie, w jak wąskiej przestrzeni się poruszają możliwości. My możemy sobie spekulować, ja mogę mówić o teatrze operacyjnym, o sanktuarium, on ma określone. Natomiast to on będzie podejmował decyzje i rzeczywiście czasami te decyzje są błędne i prowadzą do upadku.
Uważa pan, że ta decyzja, którą podjął prezydent Trump, była błędna?
Wydaje mi się, że Amerykanie nie są w stanie wygrać asymetrycznej wojny na Bliskim Wschodzie w ten sposób. I z każdym dniem, jeżeli nie wynajdą formuły wyjścia z Bliskiego Wschodu i stabilizacji tego regionu, bez uszczerbku dla swojej reputacji, to każdy dzień, gdy żołnierz amerykański w drodze do Tikritu złamie nogę, podczas albo grając w koszykówkę w bazie, będzie sygnałem, że długie są ręce Persów. Co nie będzie prawdą, ale wszyscy będą myśleli. Po prostu nie da się w asymetrii wygrywać za każdym razem, zwłaszcza jak to nie jest twój żywotny interes.
Żywotnym interesem od razu na Bliski Wschód do Damaszku poleciał prezydent Putin. Udziały rosyjskie w tym wszystkim, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, są coraz większe?
Tak, są coraz większe. Co więcej, jeżeli spojrzymy na mapę, której tutaj nie mamy, ale będzie.
W nowym studio będzie.
Słuchacze mogą sobie to wyobrazić. Czyli widzimy Morze Śródziemne. To jest bardzo ważne, co chcę powiedzieć. Bliski Wschód nam się wylewa do Europy i na Morze Śródziemne. Morze Śródziemne jest podzielone przez Cieśninę Sycylijską, którą znamy jeszcze z wojen Kartaginy z Rzymem, na zachodnie i wschodnie. Tak dzieliło się później Imperium Rzymskie. To jest wąska cieśnina. Jeżeli Libia jest w posiadaniu wpływów rosyjskich, a to się dzieje, zachodnie siły są wyłączone potencjalnie z projekcji siły na wschodnim Morzu Śródziemnym, a zatem też z Egiptu, z Suezu. I to się dzieje. Najemnicy rosyjscy wspierają frakcję w wojnie domowej w Libii. Dosłownie kilka dni temu parlament turecki wyraził zgodę dla Erdogana na wysłanie wojsk tureckich do Libii. Kto kontroluje Libię i Cyrenajkę, kontroluje cieśniny sycylijskie. To spowoduje z czasem, że zachodnie państwa mogą być wyłączone ze wschodniego Morza Śródziemnego. To spowoduje zamknięcie Morza Czarnego dla Oceanu Światowego. Jeżeli jeszcze chińska flota wpłynie na Morze Śródziemne i skonsoliduje się z rosyjską, mamy zupełnie nową sytuację na Bliskim Wschodzie.
Tu stawiamy kropkę. Jacek Bartosiak, Strategy and Future. A my nie przeglądamy prasę, tylko przyglądamy się temu, co dzieje się w Sejmie, w którym jest Łukasz Jankowski.
Dzień dobry Państwu. W studiu parlamentarnym Radia Wnet profesor Zbigniew Rau, poseł Prawa i Sprawiedliwości, przewodniczący Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Nie wiem, czy to jest dzień dobry. Informacje są apokaliptyczne od strącenia albo awarii i katastrofy w każdym razie samolotu ukraińskiego, który leciał z Iranu do Ukrainy. Tam zginęło ponad 180 osób. Po takiej informacji, że w Iranie doszło do trzęsienia ziemi w okolicy jednej z elektrowni atomowych irańskich. Jak na to reaguje polski Sejm? Jak pan jako przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych patrzy na ten konflikt?
Bez wątpienia katastrofa ukraińskiego samolotu jest zdarzeniem tragicznym. Należy wyrazy współczucia przekazać społeczeństwu ukraińskiemu i przede wszystkim rodzinom ofiar. Natomiast gdy chodzi o inne wydarzenia, chociażby klęski żywiołowe, o których pan mówi, no to bardzo, bardzo niefortunny zbieg wydarzeń, bo wszystko to ma miejsce w regionie, gdzie mamy obecnie do czynienia z radykalnym podwyższeniem napięcia politycznego, także wojskowego, ale trzeba pamiętać, że jest to od kilkudziesięciu lat region bardzo niespokojny, gdzie taką sinusoidą, prawda, toczą się wydarzenia z zakresu polityki, aktywności zbrojnej, walki ideologicznej.
Panie profesorze, panie przewodniczący, to jest sytuacja nadzwyczajna, to jest sytuacja, która będzie wymagała od Polski ponadstandardowych kroków?
No, musimy pamiętać, że samo zwołanie Rady Gabinetowej, która odbyła swoje posiedzenie wczoraj w Pałacu Prezydenckim, jest wskazaniem z jednej strony na to, że sytuacja jest szczególna i dotyczy to przede wszystkim kontekstu międzynarodowego. Mam na myśli tutaj relacje polsko-rosyjskie, które strona rosyjska chce oprzeć o kompletnie ahistoryczną narrację, jak i rzeczywiście zaostrzenie się dotychczasowych napięć. To jeszcze nie permanentny konflikt na Bliskim Wschodzie, gdzie jesteśmy zaangażowani, ale w wymiarze pokojowym, przywracania przywracania, stabilizacji, odbudowy społeczeństwa i tak dalej.
Opozycja mówi, opozycja parlamentarna, to za mało, my chcemy też się z rządem spotkać, też chcemy się spotkać z prezydentem. Sytuacja jest tak paląca, że wymagana jest Rada Bezpieczeństwa Narodowego.
Panie redaktorze, ja powiem tak. Trzeba sobie zadać pytanie podstawowe. Dlaczego akurat teraz mamy do czynienia z tą akcją neoimperialnej propagandy Federacji Rosyjskiej? Po prostu dlatego, że Polska jest krajem silniejszym, zamożniejszym, bardziej podmiotowym, bardziej wyrazistym i bardziej opiniotwórczym na arenie międzynarodowej. Jest najsilniejszym elementem tego, co mozolnie powstaje z woli państw Europy Środkowo-Wschodniej. Mam na myśli projekt Trójmorza. W związku z tym jest to działanie wymierzone przeciwko silnej Polsce. I teraz pytanie jest zasadnicze. Kiedy Polska będzie silniejsza? Czy jak będzie podzielona, czy jak będzie zjednoczona? Więc wszystkie próby, jakkolwiek w życiu politycznym, w sporze politycznym, taka pokusa zawsze istnieje, ale próby teraz rozgrywania sytuacji międzynarodowej na użytek wewnętrzny, to jest dokładnie to, czego przeciwnicy naszej silnej podmiotowości oczekują.
Ale co jest wątpliwego w tej prośbie o Radę Bezpieczeństwa Narodowego? Gdzie tu jest element walki wewnętrznej?
No tak, bo jest to, jak rozumiem, zakładanie, że będzie to forum, które pozwoli upublicznić spór krajowy i nadanie mu wymiaru międzynarodowego. No to by było bardzo niefortunne rozwiązanie. Natomiast jest niejedno forum, począwszy od Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu.
A właśnie tutaj będzie jakieś nadzwyczajne spotkanie? Pan przewodniczący
tak
planuje?
Tak jest. Przygotowujemy projekt uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie tych ataków strony rosyjskiej na po prostu na fakty historyczne, z którymi się nie dyskutuje, ale chodzi tutaj o to, żeby dezawuować pozycję Polski jako ofiary II wojny światowej.
Pan przewodniczący płynnie przyszedł od Iranu do Rosji, ale jeszcze w tym Iranie bym został, bo to być może jest znacznie bardziej poważniejszy konflikt, bo nasze utarczki historyczne z Rosją być może przeminą, a tutaj, jak podają media światowe, być może jesteśmy u progu III wojny światowej.
Ach nie, no to jest, panie redaktorze, to jest niezwykle apokaliptyczna wizja. Trzeba pamiętać, że Bliski Wschód jest niezależnie od charakteru wydarzeń, które tam mają miejsce, począwszy od wielu lat konfliktów i wojen między państwem Izrael a światem arabskim z jednej strony, aż do takiego zjawiska swego czasu dla wielu bardzo optymistycznego, jakim była wiosna arabska, ale niemniej jednak jest to region bardzo, bardzo niespokojny. Także oczywiście można co jakiś czas wieszczyć taką prognozę, ona medialnie jest bardzo nośna, prawda? Bo no tak jest, że natura ludzka...
Ale czy w
ludzka...
tej sprawie Sejm, czy w tej sprawie pana komisja, czyli Komisja Spraw Zagranicznych się zbierze, czy będzie forum, żeby...
W sprawie Iranu i aktywności Stanów Zjednoczonych, czy Izraela, czy Arabii Saudyjskiej w tym regionie nie zachodzi potrzeba tutaj takiej bezpośredniej, doraźnej debaty. Po prostu dlatego, że za politykę zagraniczną i obronną, za bezpieczeństwo Polaków są odpowiedzialne organy konstytucyjne. Prezydent, rząd, minister spraw zagranicznych,
których pan przewodniczący kontroluje i to pan przewodniczący jako parlamentarzysta ich rozlicza.
Jesteśmy parlamentarnym dopełnieniem Ministerstwa Spraw Zagranicznych. To zupełnie zrozumiałe, ale teraz nie ma
zagrożenia.
Ale
nie warto, żeby minister Czaputowicz stawił się na komisję przed posłami, którzy jednak dali mu mandat zaufania.
Stawia się
stawia i opowiedział, się, jaka będzie polska reakcja w tym konflikcie.
I będzie się stawiał, ale trzeba pamiętać, że to nie jest wyłącznie polska reakcja, bo nie jesteśmy tam sami. Tam inne oddziały wojskowe zostały zaproszone do wypełnienia misji pokojowej i jedno jest pewne. Żołnierz polski nigdy nie pozostawał w kraju, w którym nie był mile widziany. Więc na pewno teraz też tak będzie. Natomiast jeśli utrzyma się wola polityczna połączonych środowisk irackich, prawda, i wyrażanie tej woli będzie miało charakter trwały, permanentny, to jest rzeczą zrozumiałą, że w odpowiednim momencie, ale nie w sposób nagły, chaotyczny, polscy żołnierze Irak opuszczą. Ale najgorszą rzeczą, jaką można by sobie było wyobrazić, to w takich sytuacji działać na podstawie impulsu. Bo to w sytuacji konfliktowej, w sytuacji niepokoju politycznego i społecznego byłoby wyjątkowo nieskuteczne.
Ja tylko dopytam, panie przewodniczący, polscy żołnierze, jeżeli taka będzie wola rządu irackiego, opuszczą ziemię irackie, nawet jeżeli żołnierze amerykańscy tam zostaną?
A to już zależy od ustaleń między naszymi państwami, partnerami w NATO i nie sądzę, żeby nasza rozmowa była dobrym forum do tego typu spekulacji.
Panie przewodniczący, w studiu Zbigniew Rau, przewodniczący Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych. Na koniec kwestia tej uchwały, o której pan przewodniczący powiedział, jak ona będzie brzmiała, kiedy będzie przyjęta uchwała wobec działań Rosji.
Ona powinna być przygotowana dzisiaj i tak jak w samej komisji przebija się coraz bardziej takie stanowisko, że w sprawach polityki zagranicznej, a cóż dopiero pozycji Polski na arenie międzynarodowej, winniśmy wszyscy się starać o sformułowanie płaszczyzny porozumienia i przez to jedności. A te ataki ze strony rosyjskiej są naprawdę bardzo dobrą okazją do wypracowania właśnie takiej
jest stanowiska. Szansa na jedność i z Konfederacją, i z Lewicą, z partią Razem, z partiami, które są bardzo skrajne.
Zawsze do tego trzeba dążyć, a ostateczną odpowiedź na to pytanie przyniesie schyłek dzisiejszego dnia.
To powiedział profesor Zbigniew Rau, prawnik, były wojewoda łódzki, poseł Prawa i Sprawiedliwości, przewodniczący Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący.
Dziękuję bardzo.
To jeszcze jedno pytanie.
Jedno pytanie. O aktywność. To ja przekażę panu profesorowi słuchawki, wtedy pan profesor będzie mógł usłyszeć głos Krzysztofa Skowrońskiego. Przekazuję słuchawki, mówiąc cały czas. Pan profesor zakłada słuchawki, bierze mikrofon i słucha pytania.
Pytanie tylko dotyczy aktywności na polu spraw zagranicznych marszałka Senatu. Prośba o krótki komentarz.
Panie redaktorze, to komentarz może być tylko taki. Pierwsze działania pana marszałka Senatu można było zinterpretować jako po prostu niefortunne, wynikające z braku doświadczenia czy odpowiednich przemyśleń dotyczących tych kwestii. Ale teraz widzimy, że jest to ciąg działań, za którymi stoją przemyślenia, które mają trwały charakter. Tym samym nie można mówić o zdarzeniach niefortunnych, ale bezwzględnie uszkodliwych.
I te szkodliwe działania, taki dwugłos z Polski wychodzi. Jakie mogą być tego konsekwencje dla Polski, a jakie konsekwencje dla marszałka Senatu?
Dla marszałka Senatu to na pewno takie, że skoro nie ma prawnego, ba, konstytucyjnego uprawomocnienia do prowadzenia tego rodzaju polityki, nie może wobec swoich partnerów być wiarygodny, mimo że na pewno będzie traktowany z kurtuazją. Kiedy nie jest wiarygodny, nie może być skuteczny. Natomiast jeśli chodzi o odniesienia tego do sytuacji polskiej, no to im trudniejsza jest sytuacja międzynarodowa, tym silniejszy jest imperatyw wewnętrznej jedności. Nie trzeba szczególnej refleksji historycznej, żeby sobie przypomnieć, kiedy zaczęliśmy schodzić ze sceny politycznej. Kiedy Polska była podzielona na tych od sasa i lasa i jedni i drudzy mieli zagranicznych mocodawców.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę i że za czas poświęcony Porankowi Wnet. Przewodniczący Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych był gościem Poranka Wnet. Na zegarze 9:15 w studiu Wojciech Jankowski. To oznacza, że za chwilę będzie studio Lwów, tym razem ze studia w Warszawie. Gotowy?
Tak, gotowy gość czeka już na korytarzu. Przy okazji chciałem pozazdrościć, nie ma z czego się cieszyć tak naprawdę, ale dzisiejsze wejście, z tego mówię o tym, co się dzieje na świecie, ale dzisiejsze wejście w poranku było naprawdę mocne.
Jacek Bartosiak, bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet. Spotkamy się w programie Strategy in Future.
Dziękuję.
Dowiedzą się Państwo, kiedy to będzie, już niedługo. Jan Olencki.
Jan Olencki słowami Ajatollaha Ali Khameneiniego, który nie, przed chwilą wypowiadał się w sprawie ataków, których dopuścił się Iran, powiedział następująco: ostatniej nocy spoliczkowaliśmy. Tutaj chodzi o Stany Zjednoczone. Mówiąc o atakach na cele amerykańskie, tłum reaguje okrzykami: śmierć dla Ameryki w Iranie. Khamenei dodaje: jeśli chodzi o konfrontację, tego rodzaju działania wojskowe nie wystarczą. Ważne jest, aby korupcyjna obecność Stanów Zjednoczonych dobiegła końca.
Jan Olencki był wydawcą dzisiejszego poranka. Dariusz Konkol zrealizował. Za chwilę dostanie za to kawałek czekolady, którą miś przywiózł z Londynu, a my, czekając na Wojciecha Jankowskiego, posłuchamy zespołu Supertramp. Krzysztof Skowroński, życzę Państwu mimo wszystko dobrego dnia.